niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. W kaliszu też czasem dodajemy świętego Józefa.
A, tak, tak, tak. To już ex officio musi być.
Dokładnie. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz kanonik Jurij Nachorny, proboszcz parafii Boga Ojca Przedwiecznego w Odessie na Ukrainie. Księże kanoniku, witamy serdecznie.
Często tu byłam, mam tu jakieś już pociągnięcie do kalisza, bo jestem związany z taką wspólnotą Abba,
Pater,
o ile parafię Boga Ojca, to myśmy tak jakoś łączymy się w swojej działalności, spotykamy się i właśnie kolegujemy, coś, próbujemy tworzyć jakieś tam programy wspólnie na Ukrainie, w Polsce, no i może nawet i na świecie, Pan Bóg da, no ale...
Księże kanoniku, ta parafia, może od tego zacznijmy, parafia Boga Ojca Przedwiecznego w Odessie na Ukrainie, to jest parafia jeszcze w budowie, czy już udało się
wybudować? Ona 20 lat już istnieje, ale trudno było ziemię dostać, bo tam mafia tak wszystko opanowała, że ziemi jakby nie można dostać było. Dużo razy pisałem różne podania, chodziłem po różnych urzędach, jeden krąg, parę lat, potem drugi, trzeci i tak, ale teraz ostatnio to ja kupiłem dom i przy tym domku jest taki placek, plac niewielki i prawdopodobnie, że to będziemy go mieli, bo już pierwsze pozwolenie mamy takie wstępne dla robienia projektu. Teraz ta sytuacja robienia projektu, ale to też jest żmudna sprawa, bo to poszło to epidemia, teraz wojna, zdalna praca urzędników, z którymi nie da się spotkać, a teraz nasz architekt chyba wyjechał, no ale Pan Bóg nad tym jakoś czuł, coś mamy zamiar zrobić. Mamy kaplicę, dom kupiony, na parterze kaplica, a u góry mieszkanie, plebania taka. Bo to już trzecia placówka. Pierwsza placówka była, wynajmowałem dom jeden, potem mieszkanie kupiłem, w mieszkaniu była taka w bloku kaplica, a teraz ostatnie już 10 lat chyba to w prywatnym domu, to mamy kawałek ziemi taki. No i najważniejsze, żeby ludzie byli, tak.
Dokładnie. Właśnie, bo dosyć nietypowa jest nazwa parafii, wezwanie parafii Boga Ojca. Ja nie wiem, w Polsce raczej nie ma.
Nie ma.
Nie ma
w Europie
parafii.
Nie ma.
Nawet w Europie.
W świecie nie ma.
Nawet w świecie. No dobrze, to jak to się stało, że właśnie takie wezwanie parafii?
No, to było tak, że w 2002 roku, jak powstała diecezja, biskup mnie poprosił, żeby z nim poszedł do Odessy i mówił, dam tobie kawałek Odessy, dzielnicy, żeby założył tam parafię. No i była pierwsza niedziela ingres jego i na drugą niedzielę ogłosiliśmy, kto jest z tej dzielnicy sypialnej, ludzie, katolicy, żeby przyszedł za Chrystus i sprawił założenie parafii. I po mszy świętej przyszło parę dziesiąt osób i zaczęli rozmawiać i uzgodniliśmy, że zakładamy parafię i ja zapytałem, jaki tytuł by chcieli. I raptem od ludzi przybrzmiało, że Boga Ojca. Mhm. A z jakiej racji to tak wyszło, bo już taka parafia była w Zaporożu. Tam biskup Jan Cubilo teraz mniejszy.
Zdaje się, że to, przepraszam, że to nawet sanktuarium jest, tak?
Tak, I to on pierwszy założył tam Boga Ojca Miłosiernego i wydał taką książeczkę w języku rosyjskim. I w katedrze te książeczki były, ludzie odczytani byli w tym temacie i im zachciało się. A ja ogromnie uradowałem się z tej racji, bo to było pytanie całego mojego życia, kultu Boga Ojca w jakiś sposób. Ja mając chyba 5 lat nauczyłem się czytać po polsku litanie do Naszego Serca Pana Jezusa, później do Matki Boskiej i tak i po litaniach zrozumiałem, że nie ma kultu Boga Ojca. Chyba pięciu latach. No, pytam się matki, a dlaczego nie ma kultu Boga Ojca, czemu nie ma święta Boga Ojca? A matka nie umiała mi odpowiedzieć na to, prawda? I chyba nikt tego nie wie, jeszcze nie umie wytłumaczyć. I wśród duchownych i powiedzmy tejże Polsce, dlaczego nie ma. U mnie to tak tkwiło przez całe moje życie pod świadomości, że kult Boga Ojca, brakowało mi kultu Boga Ojca, święta Boga Ojca, tani do Boga Ojca i coś innego takiego. I jak ludzie to powiedzieli, to mnie od razu rezonans duszy od razu spracował. Ja ucieszyłem się i tak my postanowili, że parafię Boga Ojca Przedwiecznego. I tak to już, no, tak, już kończy się 20 rok istnienie takiej parafii. Działalności takie.
O samej Odessie, co by ksiądz nam powiedział? Ile parafii jest w Odessie? Ilu...
5 parafii teraz stałych. No jeszcze taka kapliczka na pół publiczna mają salezjanie, takie mają ośrodek swój salezjański i tam pół publiczna kapliczka taka, no. Na obrzeżach tam też poza, no prawie że Odessa, ale tak, no, też kilka parafii. Raczej moja parafia faktycznie, gdzie ja kupiłem dom, to jest za granicą Odessy. Za furtą Odessa, jedną nogą mogę stać w Odessie, a drugą nogą na wiosce, bo tak, tak to jest. A działka, to, o których znaczy teraz dbamy, staramy się, to w Odessie, liczy się za bramą u mnie. 5 parafii. Była jedna kiedyś parafia. W Odessie ona promieniowała swoją działalnością na Одеське воєводство, Миколаївське, Херсонське, Кіровоградське, Крим, до Києва. Також один ксьонц, там був такий сарезіянин, ксьонц Хоппе, то він пол України обслугував. Можна сказати, ціла лівобережна Україна була під його опіком. А зараз теж є діецезії, хвала Богу, які повстали. Як я скінчив семінарію, то нас було всього 26 ксьонців на Україні у 70-му році. No i myślałem, cóż to będzie, no bo 6 młodych, a reszta starszych po więzieniu przed śmiercią, no. Ale chwała Bogu, na dzień dzisiejszy jest 7 diecezji na tych terenach. Co najmniej parafii, no tak ja sobie szacuję, co najmniej 100 razy więcej niż było. Kościół rozrasta się, to jest taka eksplozja rozwoju Kościoła katolickiego, bo historycznie to trudno, żeby tak to można było by gdzieś dostrzec takiego rozwoju. Za 30 lat już na całym terytorium, no parafii już można powiedzieć, w każdym wojewódzkim mieście, znaczy i po wioskach. I Pan Bóg na tym ma swoją działalność nieprzewidywalną, bo chciało się w swoim czasie bardzo dużo, żeby coś zrobić w planach, w fantazji, ale Pan Bóg przewyższył nasze fantazje, możliwości ludzkie, naprawdę, i trzy seminaria, chyba już 15 chyba biskupów trzeba policzyć, ale gdzieś tak, to też... Chwała Bogu, chwała Bogu.
Chwała Bogu, tak. Księże, ale jeszcze dopytam co do tej Odessy, jeżeli chodzi o mieszkańców i wyznawców. Jak to się rozkłada?
No, tej statystyki żadnej takiej nie ma, dlatego że...
A większość?
Większość tak zwana pseudoprawosławna.
A co to znaczy pseudo?
No, chrzeni w cerkwi i tyle. Wiedzą, że w cerkwi tak, chrzeni, do cerkwi nie chodzą, nie modlą się, nie tego, ale uważa się prawosławny. Jako sobie powiedział ten prezydent Białorusi, że on jest prawosławny ateista. Coś w tym jest właśnie, że nie wierzą, nie żegnają się, ale jest prawosławny. Ale prawosławny. Tak. Deklaruje się, że prawosławny. No, jeżeli by naprawdę chociażby 1% z tych tak zwanych prawosławnych chodziło by do świątyń, to tam by nie wiadomo, ile świątyń trzeba by zbudować. Są świątynie, tam około 30 świątyń prawosławnych jest. No zwykle w niedzielę to na
Przepraszam, w samej Odessie 30, tak?
Tak,
dużo.
Dużo. No, na seminarium duchowne mają tam około 200 kleryków, ale to całej Ukrainy teraz tam. Żeby chodzili, daj Boże, żeby chodzili, bo to też tak deklaruje się, a żadnej korzyści z tego nie ma religijnej dla nich samych i dla cerkwi prawosławnej, tak.
Księże, trochę skaczę po tematach, ale sam ksiądz jest dla mnie taką zagadką, bo myślałem, że ksiądz pochodzi z Polski, ale zdaje się, że nie.
Nie.
No właśnie, jak
ja
to jest?
Ja pochodzę od razu z dwóch kontynentów.
No to jeszcze większa tutaj zagadka.
Trudno, żeby ktoś odgadnął, jak tam urodzony od razu na dwóch kontynentach.
To niech nam ksiądz to wyjaśni.
Na Wielkanoc? На комунічному Вільканоць було 12-й вночі, як те жартує, то мовить, що на день старше Леніна, на день молодше Гітлера, уроджено в єдним дню з Крульовом Англії. І те так. Уроджено на Уралі. Чека, Ураль там цікне ще з міста ділі на дві частини. Єдна частина Азія, друга Азіатична, а там європейська. jak jedziesz przez most, z jednej strony pisze się Azja, a na tym samym słupie z drugiej strony pisze się Europa. Urodzony na Wielkanoc, tak raz tak było. Ekumeniczny Wielkanoc, rodzina też ekumeniczna, ojciec prawosławny, matka katoliczka, ojciec Ukrainiec, matka Polka, no i tak. Tak udało się.
Udało się. No i później przyszło powołanie. Wcześniej czy później to powołanie przyszło?
No jak to powiedzieć? Ja, ile siebie pamiętam, to zawsze byłem w kościele. A pamiętam siebie od dwóch z połowy, mając 2,5 lata jeszcze siebie pamiętam. Właśnie przyjechaliśmy z Urala na Ukrainę, bo rodzina wróciła i ja już pamiętam prawie z pierwszego dnia przyjazdu na Ukrainę. Dużo, dużo pamiętam z dziecinnych lat, z tych lat. I zawsze byłem w kościele. Nam kościół zamknęli w 61 roku, no to jeździliśmy do innych kościołów, tam mieliśmy księdza jednego greka katolickiego, który nam w podziemiu po domach chodził po nocach, odprawił mszę świętą w rzymskim obrządku, taki ksiądz Grzegorz Mysek, redemptorysta. Ja już odczułem powołanie w 68 roku, jak dowiedziałem się, że są seminaria w Związku Radzieckim, bo to nie było takich wiadomości, że w Kownie na Litwie i w Rydze, powiedzmy, na Łotwie są seminaria duchowne. A jak dowiedziałem się, że to jest możliwe, jakby, no i zachciało się. No, trudno było wstąpić, 6 lat trzeba było walczyć o wstąp bezpośrednio z KGB, no były takie, a wszyscyśmy przeszli tą szkołę, dopóki trafiło się do seminarium, potem po seminarium już pracowało się. Powołanie ja odczułem dokładnie w 68 roku, jak dowiedziałem się, że można wstąpić do seminarium. Chociaż jak ja byłem małym, to u nas był ksiądz taki Wysokiński, w Winnicy, bo tam w Winnicy mieszkałem. Był rektor seminarium katolickiego w Dubnie przed wojną. W czasie wojny, to on matce mówił, że jak ja podrosnę, to on mnie wykształci na księdza. No, bo tak ja tam zawsze przy kościele byłem, to on tak to zapowiadał. No ale no, odczułem powołanie w 68 roku.
A księdza związki z Polską, skąd one się wzięły?
Pan Bóg dał.
No, Pan Bóg dał, tak. Ale ludzie też czasem Panu Bogu muszą pomóc.
No tak. No to znaczy, że samą Polską? Z krajem? Czy?
Z krajem i tu z kościołem w Polsce.
No, kościołem w Polsce. No to w 68 roku już otworzyła się Polska na... No, ze Związku Radzieckiego można było jeździć tutaj do Polski. No to nasi księża, myśmy ruszyli każdy w stronę Polski tutaj, gdzieś tam, coś tam. No i tak ja przyjechałem pierwszy raz, to byłem związany z Chrystusowcami, prawda? No, a potem poszło, ruszyło. Potem mnie Pan Bóg wepchnął na KUL, na studia doktoranckie, stacjonarnie, ale faktycznie to ja miałem prawo dojazdowo studiować i nie wiedziałem z jakiej racji, a znacznie później dowiedziałem się, że to papież Jan Paweł II Święty dowiedział się, że ja złożyłem badania i kazał przyjąć, bo z początku odmówili mnie, a potem po miesiącu dostałem pozwolenie, że mam studiować, a to już było po Nowym Roku. Przyjechałem po Nowym Roku, po Trzech Królach z takim pozwoleniem do rektoratu. Przychodzę, pokazuję, oni mówią, no to niech ksiądz idzie do dziekanatu teologii, taki Len Kramer tam był dziekanem. Ja przychodzę, on mówi, to niech ksiądz daje egzaminy. Ja mówię, jakie egzaminy? Za półrocze. Pierwszy semestr, ale ja nie studiowałem. Jak ksiądz nie zda egzaminy, to będzie odliczone. Okay. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydali księdza. Ale ja że nie studiowałem, to problem księdza. I mówię, tak, stało 2 tygodnie do egzaminów. No to co mam robić? No to ucz się. Ja nie liczyłem na to, że mam studiować. Mam ksiądz prawo sobie domawiać z profesorami i studiować wolnym trybem. No ja zacząłem, puścili mnie do konwiktu tam, dali jeść, łóżko. Ja tak parę tygodni pierwszych studiowałem, no i zdałem egzaminy za pierwszy semestr. No i tak mi poszło, prawda. Potem pracy nie pisałem, bo po skończeniu studiów licencjackich, bo poszła perestrojka u nas. Szkoda było czasu, można było dużo robić. Założyłem Caritas. Dowiedziałem się, że taki Caritas w Polsce jest, jak to jest. Biskup Domin dał mi błogosławieństwo i za miesiąc zarejestrowałem Caritas w Związku Radzieckim w Kijowie w 90 roku, w czerwcu miesiącu. I wtedy tak to poszło. No, wtedy było można dużo robić. Teraz już tak nie zrobisz, bo to była taka sytuacja. Obalony był Związek Radziecki, a biurokracja ukraińska jeszcze nie nabrała mocy. I dużo można było robić na wolną rękę. Zarejestrowałem Caritas pod nadzorem KGB, ale oni przegapili. A w statucie Caritasu było napisane, że mam prawo zapraszać zgromadzenia męskie i żeńskie dla zrobienia Caritasu, do współpracy z Caritasem zgodnie ze statutem Caritas i zgromadzenia, i że mamy prawo zapraszać ich i dla tworzenia filii i z obywateli Związku Radzieckiego. Tak to było. To KGB dali mi prawnika, który miał to śledzić, a on mówi, ja tobie pomogę. Pan Bóg mi dał takiego prawnika. Jak zarejestrowaliśmy to wszystko, to była awantura na całego, bo no, tam dużo rozmawiać można, tam książkę można pisać, ale tak to poszło. I tak i studia miałem tutaj, i zile, i zaznajomienia różne powstały, znajomstwo takie tam, no, działalność taka wspólna. Dużo udało się sprowadzić 20 zgromadzeń żeńskich z ramienia Caritasu, męskie, tak, rejestrowałem. W statucie było napisane, zarejestrowane, że ja mam prawo zapraszać. I zapraszałem, zawierali umowy, przychodzili. Ja rejestrowałem jak jednostki zagraniczne. Karmelitki bosoklozorowe nawet były, siostry Matki Teresy z Kalkuty popularnie, bo więc takie inne tam zgromadzenia dochodzili i ja ich rejestrowałem zgodnie z umową z Caritasem. No tak to było ciekawe. Teraz już Caritas ma inne nazwy i inny status prawny, bo wtedy rejestrowaliśmy do czasu Związku Radzieckiego, to była organizacja społeczna, utworzona przez katolików, duchownych i świeckich. A teraz to jeszcze teraźniejszy Caritas już ma inną nazwę i to jest jako misja religijna. No, ale to było tak.
No, ta książka byłaby ciekawa.
Da, prawda, to było. Nie, no to ja nie chcę nic niepotrzebnego mówić, ale żeby to wszystko spisać, co było w moim życiu, no to naprawdę.
Książka i film nawet.
I filmy to no dużo ciekawego, dużo. Ja teraz jak wspominam, to już zapomniało się wiele czego. Nieraz ludzie mi przypominają.
Dlatego dobre są takie rozmowy właśnie, którą teraz przeprowadzamy, bo no tak. Gdzieś tam to się niektóre rzeczy się przypominają przy okazji.
To trzeba być bardzo starym, żeby siedzieć i pisać. Bo jeszcze dużo jest pracy.
Останнє на цей світ біленький у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили у смолі петли. Козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина,
Нехай змінуть горі женьки на вічні віки. Нехай змінуть горі женьки на вічні віки. Хай живе, живе вільна Україна. Хай живуть, живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина. Нехай змінуть горі женьки на вічні віки. Нехай змінуть горі женьки на вічні віки. Хай живе, живе вільна Україна. Хай живуть, живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина.
Księże kanoniku, przejdźmy do tej wizyty dzisiejszej w Kaliszu. Z czym ona się wiąże?
No wiąże się z tym, że ja z Kaliszem już jakoś jestem związany przez ileś tam lat, a chodzi o to, że bodźcem tym przypadku jest to, że wojna, prawda? I ja jako stary karitasowiec, chociaż teraz już faktycznie z karitasem nie jestem na tyle związany, ale związany. I ta dusza charytasowska chce coś zrobić. I a tutaj mój kolega jest ksiądz, który ze mną pracował 16 lat i on ma przyczepę taką dwuosiną, z którą zawsze jeździł tutaj do Polski, przywoził różne dary do Ukrainy, a on tutaj już 6 lat siedzi i ta przyczepa stoi. To ja postanowiłem zabrać tą przyczepę, a jak zabrać przyczepę, to naładować, żeby zawieźć coś na Ukrainę, prawda? No i jeszcze jakieś tam kilka pytań zawsze po drodze można załatwić. Tutaj moje kilka rodzin wyjechało do Polski, to chcę się odwiedzić, zobaczyć, w jakich warunkach oni tutaj żyją i no, spróbować ich tam posterować, pokierować z nimi duchowo, w sensie religijnym, żeby oni tutaj garnęli się do kościoła, byli w łączności z kościołem i tak dalej. No. No to tak, na krótko, to na tydzień czasu to bardzo krótko, ale coś można zrobić.
Księże, nie sposób nie zapytać, bo myślę, że nasi słuchacze no też czekają na to. Jak ksiądz odczytuje tą aktualną sytuację? To 43. dzień wojny u was na Ukrainie.
No ja wiem, że to takie aktualne pytanie. Ja wczoraj miałem kazanie o kościele świętego Józefa. No i tam wszyscy oczekiwali, że ja będę był tam to, co mają w radio, telewizji, internecie, czy co. Ja powiedziałem, że ja tych tematów poruszać nie będę, bo tego pełno u wszystkich w głowie, no, jak śmieci już pełnego. Raczej, jeżeli jak ksiądz, jak kazanie, to raczej by wypadało w sensie religijnym, w sposób nas przyrodzony spojrzeć na tę sytuację, bo wojna wojną, Putin, Rosjanie, tam rasiści, tam wszystko, co tak, to jest w tym racja, ale za co Pan Bóg każe? My tak łatwo mówimy o narodzie izraelskim, tak my wszystko wiemy, za co Pan Bóg karał, naród izraelski, a w historii to powtarza się bez przerwy, ta pedagogia Boża działa i dziś też, że jest jakaś przyczyna, prawda? Pan Bóg, że dopuścił do tego wszystkiego, coś chce przez to powiedzieć nam, ludziom obecnym, tutaj żyjącym. Najpierw to przyczyniło się do wielkiego odrodzenia duchownego w Ukrainie, u ludzi.
Ta wojna.
Wojna, bardzo. No, żołnierze modli się, tam mają kapelanów w tych okopach swoich, prawda, medytywniki dla nich drukowane. Ja jechałem wczoraj, mi jeden franciszkanin przysłał przez internet modlitwę żołnierza ukraińskiego. Jechałem, powiedzmy, przez całą Ukrainę do granicy polskiej, to na słupach, jak przedtem był polityczny tam typ, hasła, bigboardy, to teraz religijny. Wiszą i modlitwa Ojcze Nasze, i wzywanie opieki Matki Boskiej, i Ducha Świętego. To było zbudowane, bo wszystkie drogi są poprzegradzane na każdym skrzyżowaniu tymi już rogatkami, pełno wojska, a na słupach te bigboardy religijne takie, modlitewne, wzywające Boga opieki Bożą. Także to na pewno dało ludziom odczuć ich wiary, яка вона там була, так було. Йшло духове одродження, таке спонтанічне. Я думаю, що це наймні римсько-католицький костіл стало 100 разів менше, а греко-католицький, то пару тисяч разів, ну, напевно, пару тисяч разів менше, ніж би було. В Огурі не було. І то є дуже важливе в сенсі релігійним. Для одродження люди. Люди потребують Бога і зрозумілі. То, ну і талончність народу, яка повстала між Україною і Польською, то теж є чинник дуже важливий. І що люди тут приїхали і спотикаються тут з поляками, які мають культуру християнську, правда, ментальність християнську, духовність християнську, і то, як спотикає, як офірує все, як то Польська утворилася, не через жонт, především, а через людей на тих потребуючих. То для них теж є школа, школа дуже така добра, дай Боже, щоб релігійно добре було, щоб народ польський показав свою віру тим людям, щоб приїли духовність народу польського, то теж важливо. А то в тим сенсі таким позитивним. Ну, а для чого Пан Бог каже? Ну, я то так то тлумачу своїм людям. На такому прикладі, що одна пані прийшла: «Ой, як то Пан Бог може допустити, щоб мого сина єдиного забрано до війська?» Я кажу: «А пані то єдиний син?» Вона мені: «Так». А пані аборти робила? А о що то ході? А їй пані забила своїх дітей? Це для того, щоб той єдиний мав ліпші варунки, правда? То Пан Бог забрав на війни. 3 мільйони аборцій в року, рочне в Україні. То 2800 денне. За 10 років 60 мільйонів. За 20 років 60 мільйонів. То війна була чи не була війни? Зараз війна. А втеді як то назвати? А що, я сама так, а ти і не теж. Для того Пан Бог і каже. І якщо б пані, тільки пані єдина була, яка зробила б аборці, то Пан Бог так би не карав. А як 10 мільйонів, ну то Пан Бог показує. А хотіли сі добре для тих дітей коштом забіяння інших? Ну то маці. Так є. А в Росії теж так само. А в інших краях теж так само Пан Бог буде карав. Чи каже? За аборці, за забійство. І вона так звендла, вицішилася, і ж не було у неї обуження, і ж не було, наче, ну, усвідомила собі, напевно, в собі. Так же, напевно, то, той сенс війни мав засаднення у Пана Бога. І мусимо то теж зрозуміти.
Як ксьондз відчитує акт, którego dokonał papież Franciszek, to ponowienie zawierzenia Rosji i Ukrainy świata.
To uzupełnienie do tego tematu, co ja poruszyłem teraz. Bo przed tym, jak papież to miał to zrobić, tak, to nasz episkopat, no chyba też z racji z Watykanu, przysłał najpierw taki akt przeproszenia Pana Boga za aborty tydzień przed tym. А наступної неділі то було акт посвячення. Що найперше треба Пана Бога перепросити.
Так.
За все, а допіро потім просити. І то дуже трафне то було, що в одну неділю було перепрошення за аборцію в ім'я цілого народу, а вже на другу неділю було той акт посвячення непокореному серцю Марії.
Też trzeba dodać, że ten akt to było ponowienie tego,
to ponowienie, tak.
Którego dokonał Jan Paweł II 25 marca 1984 roku.
Ja
od
wiem,
tego
tak.
czasu, prawda, wszystko się zaczęło, te przemiany się zaczęły. I...
Myśmy jeszcze wcześniej poświęcili Związek Radziecki w Ukrainie, to było 88, nie, to było 88 rok, tak. W Kijowie, z racji tysiąclecia chrztu Rusi i tam było wielkie акції те святкування, і ми ж бачили, що, мабуть, напевно, хтось з Ватикану, якийсь кардинал. І це ми зробили таку провокацію перед владцями в Києві, там капличка на Святошині, так, приватний терен. І ми зорганізували, щоб приїзд всіх ксенжі стали України з парафіями нами. і лічили, що перший день до нас ніхто не прийде, а на другий день святування, напевно, хтось з Ватикану приїде. І ми збудували олтаж великий, так і на подвірку високий. Зділи ми паркан, ділянці, там ділянки з вулицем, а там за дорогою так ляс так до гори йде, як амфітеатр. Так, і з'їхалося тоді, дійсно, дуже, дуже люди з України, католіків. КГБ встекло було, що вони пригапили. Ти на момент ходили, не бачиш, що вони наробили, суки, не дітям. Ну, а що ти їм зробиш? Та, що ти не зробиш? Приїхав такий кардинал, запам'яли мене назвиськи, дуже слинний. Ну, і ми тоді посвінцілі теж Зв'язок Розєцький під опіки Матки Боскі, то було таке завіження, і вручились то тему кардиналу Попежові, щоб він завіз так. То є дуже важне, то є огромне потрібне. То поновення, напевно, пори було зроблено, і напевно, з того буде скутки, я є певен того, бо як по тим, по 88-му року, і в 90-му року Зв'язок Розєцький був обалений, розвалився сам, правда? І я вважаю, що то посвідчення під опіки Матки Боскі цілого Зв'язку Розєцького дав теж. Вечором положились ми спати в єдному панстві, обудились ми і в єдному панстві. По обудзенню і в єдному панстві, звісно, то було так то дивно, але тихо, спокійно, то через ніч доконалося, не без опіки Матки Боскої.
Матко сходзанцих до схрану, Królowo zburzonych церкві, о Pani drżących ze strachu i zimna, módl się
Sercu rozdartym, Królowo zdanych na innych, Pani tracących swe domy i bliskich, módl się za nami, módl się za nami. Cierpi w każdym krzywdzonym, módl się o pokój dla Twoich dzieci. Módl się za nas.
wojna jest zła, to jest niepodważalne, ale budzi sumienia Ukraińców, nie tylko Polaków, nawet świata, prawda?
Tak, tak. No, ona jest ogromnym czynnikiem integrującym. Społecznie, tak w wymiarze geopolitycznym, trzeba powiedzieć. Różnie było przedtem i Afganistan, i co tam, i Syria, i zabrali nam Krym. To nikogo nie poruszało. A teraz to właśnie zintegrowało wszystkich przeciw temu złu, takiemu diabelskiemu. No bo ja nie wiem, czy to w Polsce wiecie, że Putin jest notorycznie satanista.
No tego ja nie wiem przynajmniej,
no, tak? No, on jest notoryczny satanista i jego minister obrony Szojgu też jest jakiś tam burjat, czy kto też.
On... Ale księże uczestniczy w tych wszystkich uroczystościach religijnych w pierwszym rzędzie.
No, on tam biernie uczestniczy, a on jeżdżą na Syberię, na Altaj i tam ci szamani dla nich urządzają specjalny tam ich te jakieś
obrzędy.
No ostatnio przed wojną oni dostali od tych szamanów błogosławieństwo w ten sposób, że pojechali obydwoje i tam zabili niedźwiedzie. Ty szamani i tam jakieś tam wyłożyli te wnętrzności i że to powiedzieli, że te wnętrzności świadczą, że on wygra wojnę, a potem zażnęli orla, spalili i w tym dymie jakimś tam zobaczyli wizerunek wielkiego orla i że to też świadczy i oni tym napuścili Putina. A znów tam w Moskwie jest taka cerkiew jedna, prawosławna, w której po nocach, o trzeciej nocy dokonuje się te diabelskie też obrzędy. I Putin w tym uczestniczy, ten Szojgu i tam cała ekipa. I to już oficjalnie znane, informator, no ci politycy, którzy tam wiedzą o tym, tłumaczą i nawet mówią, że od za dzień to ma być takie to, no, ich nabożeństwo, a potem mówił, że odbyło się. A to, że on publicznie on chodzi gdzieś do cerkwi, czy co, to jest polityczna gra. Tak jak łącznie z tym patriarchem, który na pewno jest zawsze generalem to był NKWD, KGB, FSB teraz, to na pewno tak zawsze było i jest. Urząd Kremla, jakiś taki ideologiczny, religijny urząd. To i ta sytuacja teraz już stała bardzo klarowna i wyjaśniona. Także to jest szatanizm, diabelstwo wszystko na tym.
Dlatego tu jest potrzebna modlitwa. Rosja potrzebuje modlitwy, Ukraina potrzebuje modlitwy. Ludzie się modlą, ale jeszcze więcej muszą
jeszcze
się modlić.
Jeszcze trzeba więcej. Modlitwy zawsze za mało. Jakby tam nie było, bo naprawdę. I każdy z nas może powiedzieć sobie, że trochę modli się. Trzeba znacznie więcej. Potęga modlitwy musi tutaj bronić świat.
Różaniec.
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Sześć święty. Myśmy teraz zwiększyli ilość mszy świętych w ciągu dnia. Biskup kazał, że 4 mszy święte można odprawić z tej racji. No w ogóle to Benedykt XVI jeszcze powiedział, że księża mogą 4 odprawić, 2 za intencje za pieniądze, a 2 takie. To my mamy codziennie msze święte za pokój, każdy ksiądz sprawuje. To już tak jak z urzędu mamy taką jedną, co najmniej mszę. Każdy mamy te intencje, ale jedną msze święte tylko w celach pokoju.
Księże kanoniku, jak moglibyśmy wam pomóc? Bo ktoś słuchając tej rozmowy, może zapaliło mu się zielone światełko, może ja temu księdzu to jakoś chciałbym pomóc. Co no, możemy zrobić?
No co można? No, tutaj każdy raz jechać za pomocą charytatywną to też nie wypada. A no, konto można podać, gdzie by mogło przysłać, i tam na różne cele wtedy możemy wykorzystywać. To tak na razie jest. Są niektórzy...
Taka cegiełka na budowę tego kościoła? Nie,
tak? To jeszcze do kościoła i takich celach charytatywnych czasami też. To jest bardzo aktualne, bo jeszcze dopóki dokumenty wyrobimy, to pieniądze tylko akumulować można zbierać, a na cele charytatywne to ad hoc można wykorzystywać zawsze tam różne sprawy takie.
Księże kanoniku, to ostatnie słowo do naszych radiosłuchaczy. Co chciałby ksiądz przekazać?
No, jak to papież mówił, odwagi nie bójcie się. Bo ja patrzę teraz na Ukrainę, chociaż tak cierpię, ale nie boję się.
To ważne, to jest bardzo ważne.
Ogromnie ważne. Przedwczoraj rozmawiałem z księdzem takim Maksymem, dwakroć on był pod bombardowaniem w swoim domu i że chowali się z matką po zakątkach. I on mi to opowiada potem tak na spokojnie. Okna wyleciały, tam wszystko, co jak. Ja z podziwieniem takim, jak on tak spokojnie. I ludzie też z tamtej strony też opowiadają, gdzie już zwolnili, powiedzmy, o tych ruskich terenach. Ludzie o tych strasznych rzeczach mówią no, z takim spokojem. Przeżyli ogromnie, naprawdę, ale Pan Bóg daje spokój. Pan Bóg daje spokój, bo nie ma paniki. Jest odwaga, jest solidarność, jest współczucie, jest ofiarność taka, żeby jedni drugim służą, żołnierzom tym czy co, bo żołnierze wojsko, to oni jakoś tam mają zabezpieczenia od państwa, a tak zwana obrona, samoobrona, też jako wojsko, no to oni jakoś tam specjalnie nie mają takiego wyżywienia trudne, czy co, to ludzie gotują, niosą, wiozą, opiekuje się społecznie, że nie brakuje ludziom, tym żołnierzom jedzenia. No to jest mobilizacyjnie, to jest bardzo ważną sprawą, bo tak ludzie czuli się, no rozróżnienie, poróżnienie, a teraz nie. Społecznie nie. Wiesz. I ja chcę podziękować Narodowi Polskiemu w Polsce za postawę, za zachowanie wobec tych uciekinierów, prawda? Myśmy mamy takie wspólne korzenie, no ale prawie że w większości naszych rodzin mamy te polskie korzenie, którzy w swoim czasie no nie docenialiśmy, a nawet bali się przyznawać. A teraz wszyscy ludzie szukają tych korzeni w archiwach, wszystko co, bo docenili sobie swoją przynależność. A przede wszystkim ta sytuacja jest sprawdzianem wielkim dla narodu polskiego, dla narodu ukraińskiego, no i dla innych narodów też w Europie, w świecie. Pan Bóg chce w ten sposób też powiedzieć nam, no jak powiedzieć, o co chodzi, powiedzieć nam o tym, jacy my jesteśmy. Mm-hmm. Bo, jak ja wczoraj mówiłem na kazaniu, każdy widzi siebie, jakby zna siebie, ale tylko w lustrze. Jak wygląda w lustrze. A jak jest w duszy, no to i nie podejrzewali. A teraz właśnie to wykazało. Wyłoniło się. No i co powiedzieć? Chwała Bogu, że tak jest. Dziękuję.
Księże, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę. Oczywiście obiecujemy modlitwę. Pamiętamy o Was. Nie poddawajcie się, walczcie. I niech Pan Bóg błogosławi Ukrainę, błogosławi Polskę i cały świat. Ksiądz kanonik Jurij Nachorny, proboszcz parafii Boga Ojca Przedwiecznego w Odessie, był naszym gościem. Dziękujemy.